Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 6 października. Rozmawiam dziś z Dominikiem Brodackim i Robertem Tomaszewskim o tym, co rekonstrukcja rządu zmieni w energetyce. Zapraszam na energię do zmiany. Dominik, może zacznijmy od góry. Zdaje się, że tak jak napisałeś w poniedziałek, premier konsoliduje władzę w energetyce.
To prawda, bo o ile można powiedzieć, że rekonstrukcja nie przyniosła jakiejś radykalnej zmiany układu sił w sektorze energetycznym, to po zmianach kluczowymi graczami w sektorze będzie Michał Kurtyka, minister klimatu, który jest zaufanym człowiekiem premiera, a także wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, który również chodzi za osobę blisko związaną z Mateuszem Morawieckim. I to, co trzeba w tym kontekście podkreślić, to to, że po zmianach władza nad energetyką będzie podzielona między dwa ministerstwa, a nie pomiędzy pięć ministerstw, tak jak to było dotychczas. No, wynika to między innymi z likwidacji Ministerstwa Środowiska, którego część kompetencji przejmie Ministerstwo Klimatu, a część Ministerstwo Rolnictwa. Po prostu premierowi w pewnym sensie odpadły z energetyki inne wpływowe ośrodki decyzyjne, co siłą rzeczy także przełożyło się na zwiększenie przebicia siły głosu premiera.
Dobrze, czyli te dwa ministerstwa, które teraz będą rządziły w energetyce, to?
Ministerstwo Klimatu, jako ten centralny ośrodek decyzyjny piszący regulacje, no i oczywiście Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nadzoruje wszystkie spółki energetyczne, a także górnicze, co w kontekście nadchodzących zmian w sektorze jest kluczowe.
No dobrze, to może przejdźmy do Ministerstwa Klimatu. Porozmawiajmy chwilę o ministrze Michale Kurtyce i o tym, jakie nabył nowe kompetencje, jakie nabył nowe obowiązki i jak to zmienia jego położenie w tym rządzie.
Po rekonstrukcji rządu Michał Kurtyka przejmie większość kompetencji likwidowanego Ministerstwa Środowiska Michała Wosia. Przede wszystkim jest to piecza nad polityką geologiczną, czyli także polityką surowcową, środowiskową kraju, kwestie ochrony przyrody. Wbrew pozorom dosyć duży kawałek tortu, ponieważ on się wiąże z prawem wydawania na przykład koncesji na eksploatację polskich złóż surowców. Także samo w sobie jest to już bardzo istotne z punktu widzenia gospodarki. Tutaj warto podkreślić, że z likwidowanego Ministerstwa Środowiska do Ministerstwa Klimatu nie przejdzie polityka leśna, która przejdzie do Ministerstwa Rolnictwa. Natomiast Michał Kurtyka przejmie od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dział administracji, który się nazywa Gospodarka Wodna. Ten dział obejmuje m.in. sprawy z zakresu kształtowania polityki hydrologicznej państwa, wykorzystywania zasobów wodnych, ochrony przed powodziami, przed suszami. Wszystkie te kwestie, które są związane z gospodarką wodami śródlądowymi, w tym, co jest istotne z punktu widzenia budowy wpływów, nadzór nad Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie. Można tak podsumować te zmiany w ten sposób, że da to ministrowi Michałowi Kurtyce dużo więcej narzędzi do sprawniejszej i lepiej skoordynowanej realizacji polityki energetyczno-klimatycznej.
I tu może ja tylko wejdę dwoma zdaniami, w sensie to faktycznie tak jest, że z tego technicznego i formalnego punktu widzenia minister Kurtyka ma znacznie więcej narzędzi do realizacji teraz tej polityki energetyczno-klimatycznej, powiększył swoje królestwo, ale nie zmienia to faktu, że jest cały czas słabą figurą polityczną w rządzie i tak naprawdę ta większa techniczna władza wcale nie musi przełożyć się na realne oddziaływanie na politykę energetyczną całego rządu. Wydaje się, że jakby tym bottom line'em tej rekonstrukcji, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, jest osłabienie obozu sprzyjającemu szybszej transformacji energetycznej. Z rządu zniknęła minister Jadwiga Emilewicz i wydaje się, że to będzie osłabiało mocno Kurtykę, który w tych rozgrywkach wewnątrzrządowych, jeżeli chodzi o kierunki transformacji, będzie w większym stopniu teraz zależał od premiera Mateusza Morawieckiego.
I na uzupełnienie słów Roberta trzeba podkreślić, że wprawdzie rzeczywiście Michał Kurtyka poszerzył swoje kompetencje, ale te kompetencje poszerzył o bardzo trudne obszary, to znaczy przede wszystkim gospodarka wodna, walka z suszą, walka z powodziami, masa problemów, które są do rozwiązania na już. W Polsce panuje obecnie olbrzymi kryzys wodny i jeżeli Michał Kurtyka nie podoła tym zadaniom, no to oczywiście odpowiedzialność w rządzie, także polityczna, spadnie na niego. Podobnie jest w polityce geologicznej, gdzie na już jest do rozpatrzenia mnóstwo wniosków firm o udzielenie, przedłużenie koncesji na eksploatację złóż. Także rodzi to pewne obawy o to, że Ministerstwo Klimatu straci dużą część ze swojej sterowności po przejęciu nowych kompetencji.
No i tutaj jeszcze też dopowiadając, bardzo interesującą kwestią jest to, trochę cofając się dwa kroki w tych naszych rozważaniach, to dlaczego w ogóle Kurtyka utrzymał się w rządzie i mimo tych spekulacji, które nieoficjalnych informacji, które do nas docierały o tym, że może zostać poddany rekonstrukcji.
I które sami kolportowaliśmy.
Sami kolportowaliśmy, dokładnie tak. On jednak w tym rządzie się utrzymał. Tutaj wydaje się, tak jak ja rozmawiam ze swoimi źródłami zbliżonymi do rządu i do spółek, wydaje się, że zdecydowała o tym raz, że krótka ławka kadrowa, brak takiego jasnego następcy, który mógłby podjąć te zadania. Tutaj wymieniany również przez nas był Artur Soboń, który mógł zastąpić Kurtykę, ale wydaje się, że ta koncepcja nie przeważyła. Kurtyka jest prawdopodobnie, ocalił też to stanowisko, dlatego że czeka nas najbliższe miesiące, będą bardzo trudne dla rządu na tym poziomie brukselskim, jeżeli chodzi o negocjacje i podwyższonego celu redukcji emisji do 2030 roku, który jest bardzo nie w smak w Warszawie. Chcielibyśmy w wolniejszym stopniu redukować nasze emisje i przede wszystkim pomocy publicznej dla kopalń. To porozumienie, które wynegocjował Artur Soboń z górnikami, które musi potwierdzić Komisja Europejska, dać zielone światło na dofinansowanie kopalń. Wydaje się, że tutaj zwyciężyła chyba raczej ta pragmatyczna wizja tego, żeby utrzymać urzędnika, technokratę, który jest dobrze odbierany w Brukseli, który ma łatwość w komunikacji z urzędnikami unijnymi, tak żeby zwiększyć szanse na to, żeby wynegocjować jakieś korzystniejsze warunki dla Polski.
No dobra, panowie, to jakby przedstawię się fakty, wydaje mi się, mniej więcej je rozumiem, ale nie do końca rozumiem wasze wnioskowanie. To znaczy, chwilę temu mieliśmy 5 ośrodków decyzyjnych i dosyć dużo wichrzycieli, którzy chcieli zakłócić transformację energetyczną kraju, działali na rzecz takiej strategii, filozofii, żeby było tak, jak było, w dużym skrócie mówiąc. I teraz rozumiem, że władza została skonsolidowana w Ministerstwie Klimatu. Nadzór nad tym ministerstwem bezpośrednio ma Mateusz Morawiecki. Ma pod sobą słabego politycznie ministra, który jest od niego bezpośrednio zależny. Ma swojego człowieka w Ministerstwie Aktywów. A tak jak ja rozumiałem rolę Mateusza Morawieckiego, to poza różnymi uwarunkowaniami politycznymi, typu, że Mateusz Morawiecki, będąc premierem tego rządu, nie chce, żeby Śląsk płonął, a opony smażyły się w Warszawie, to jednak też jest raczej zwolennikiem transformacji energetycznej, rozumie istotę tych procesów, ma świadomość tego, że bardzo ciężko będzie mu dealować z Brukselą, jeżeli będzie cały czas hamulcowym tego procesu, którego już zahamować się nie da. Więc dlaczego uważacie, że obóz transformacyjny został osłabiony przez tę rekonstrukcję?
No, z jednej strony wydaje się, że tutaj kluczową rolę odgrywa samo osłabienie polityczne premiera, który będzie słabszą figurą w tym rządzie już po wejściu Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej strony jesteśmy w trakcie przyspieszającej pandemii i też na początku większego spowolnienia gospodarczego. Wydaje się, że jednak priorytetem tego gabinetu, pomniejszonego znacząco i odchudzonego, będzie utrzymywanie miejsc pracy, będzie dbanie o to, żeby firmy, te kluczowe, zostały dofinansowane na czas, czyli na przykład, tutaj możemy wymienić na przykład Polską Grupę Górniczą. Mniejsza będzie presja na to, żeby dokonywać twardej restrukturyzacji, a większa na to, żeby utrzymywać miejsca pracy. Nawet jeżeli mamy do czynienia z premierem, który rozumie trendy technologiczne, trendy rynkowe i wie, że musimy przyspieszać naszą transformację, to jednak uwarunkowania wewnętrzne będą hamowały ten proces. I jednocześnie w tym rządzie jest mniej adwokatów tej szybszej transformacji. Zgoda, że ziobryści są znacznie słabsi po zawarciu tej umowy koalicyjnej, nie wichrzą już wokół polityki energetycznej, przynajmniej na razie, ale wydaje się też, że jest to rozejm i raczej jesteśmy w takim okresie międzywojennym niż w okresie utrwalonego ładu politycznego, który by gwarantował spokój wokół transformacji.
No ale to w takim razie nie rekonstrukcja osłabiła obóz transformacyjny, tylko bardziej wydarzenia osłabiają obóz transformacyjny, ponieważ jest pandemia, ochrona miejsc pracy i tak dalej. Też zaogniona sytuacja, nie wiem, na wsi po piątce dla zwierząt, więc ogólnie rząd i partia rządząca chce unikać otwierania kolejnych frontów. Natomiast ja chyba się nie do końca z tobą zgadzam, jeżeli o to... Znaczy, dyskusja na temat tego, na ile, czy i na ile Mateusz Morawiecki został osłabiony przez tą rekonstrukcję, trwa. Ja bym zaryzykował taką tezę, że nawet jeżeli moglibyśmy się zgodzić co do tego, że stracił politycznie, choć ja nie jestem przekonany, ale nawet jeżeli byśmy się zgodzili co do tego, to moim zdaniem on jednak dostał więcej narzędzi i jednak ma większą sterowność w tym rządzie. Może poza tym obszarem, w który wchodzi Jarosław Kaczyński. Dostał też narzędzia albo dostanie do właśnie uspokajania czy uciszania najgłośniejszych krytyków posunięć, na przykład w tym obszarze, takich jak Janusz Kowalski, o którym pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę, no możliwe, że to trochę nam spowolni ta transformacja, bo taki mamy klimat. Natomiast koniec końców, to wydaje mi się, że jednak to jest raczej wzmocnienie niż osłabienie tego obozu. No ale może zostaniemy tu przy swoich zdaniach.
Może na pogodzenie zwaśnionych stron dodam, że do rządów w randze wicepremiera wrócił Jarosław Gowin, który został ministrem rozwoju, a Jarosław Gowin jest słynie z liberalnego podejścia do gospodarki. No to rodzi w pewnym sensie obawy, że nie będzie dążył do wzmocnienia, do forsowania zmian w polityce klimatycznej na takich, które przyspieszyłyby polską transformację. Tym bardziej, że resort rozwoju został powiększony o dział praca. Jarosław Gowin siłą rzeczy będzie musiał się zaangażować w sprawy pracownicze, w szczególności w czasie, kiedy wygasną rządowe programy wsparcia, a siłą rzeczy zmusi go to do ograniczenia aktywności w sektorze energetycznym, z której z kolei słynęła Jadwiga Emilewicz, o czym mówił Robert. W związku z tym sprawy transformacji klimatycznej straciły bardzo ważnego rzecznika i Jarosław Gowin prawdopodobnie nie będzie kontynuował tej misji swojej poprzedniczki.
I może właśnie jest tak, że na poziomie, tak jak mówisz, takiego długiego trwania, to faktycznie tych ryzyk dla transformacji jest mniej, bo premier ma więcej narzędzi i może swobodniej kształtować elastyczniej to swoje zamierzenia. Ale na poziomie właśnie operacyjnym to jest to, co mu właśnie mówi Dominik. Wejście Gowina na przykład sprawia, że odnawialne źródła energii, a tutaj konkretnie farmy wiatrowe, tracą najważniejszego swojego adwokata i na przykład zapowiedziane zmiany w ustawie o lokalizacji farm wiatrowych, które miały pozwolić na stawianie tego rodzaju instalacji w sposób w większym stopniu w Polsce niż ma to miejsce teraz, zostaną po prostu odsunięte w czasie. Czyli w krótkim terminie transformacja prawdopodobnie będzie miała więcej przeszkód, więcej regulacyjnych hopek, które będzie musiała pokonać, ale w dłuższym, tutaj się raczej bym z tobą zgadzał, w sensie, że trend jest niezmienny i raczej te główne kierunki tutaj się nie odmienią i będziemy po prostu tą transformację stopniowo przyspieszać.
No ja jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy z ustawą odległościową i zastanawiam się, czy to od początku nie powinno było być tak, że ta ustawa jednak powinna być pisana w Ministerstwie Klimatu, a nie w Ministerstwie Rozwoju, więc ja cały czas jednak będę upierał się, że nawet jeżeli minister Jadwiga Emilewicz dobrze chciała, to wyobrażam sobie trochę taką sytuację, że polska energetyka jest schorowanym człowiekiem, który stara się przejść przez pasy i nie jest w stanie, więc potrzebuje, żeby ktoś ją przez te pasy przeprowadził. No jak dwie osoby się za to zabierały, to mogło spowolnić to przejście, a teraz jak będzie sam Michał Kurtyka, Jadwiga Emilewicz będzie spokojnie sobie patrzyła z drugiej strony jezdni, to może łatwiej będzie mu jednak się przebić przez te pasy. No ale to rozumiem, że też będziemy to obserwować, zobaczymy. To znaczy, ja tylko powtarzam się, ale nie jestem pewien, czy nawet wielu sojuszników, którzy naraz próbują coś osiągnąć, to jest lepsze rozwiązanie niż mniejsza liczba osób, które jednak mają większą sterowność.
No biorąc pod uwagę dokonania Emilewicz, jeżeli chodzi o wsparcie na przykład dla instalacji fotowoltaicznych albo w ogóle rozruszanie tego rynku prosumentów, no to wydaje się, że ten model, w którym ona budowała się politycznie na tej polityce energetycznej, dał duże dopalenie.
Ale może zabierała przestrzeń ministrowi Kurtyce, który nie mógł rozwinąć skrzydeł.
To jest też trochę pytanie o relacje Michała Kurtyki i Jarosława Gowina, bo teoretycznie potrafię sobie wyobrazić scenariusz, w którym Michał Kurtyka i Jarosław Gowin siadają do stołu, uzgadniają, mają świetne relacje i Jarosław Gowin w pewnym sensie jest rzecznikiem Michała Kurtyki w rządzie, popiera jego inicjatywy i one idą do przodu. Mówię oczywiście o inicjatywach proklimatycznych. To, o czym mówi Robert, to jest problem tego, że Jarosław Gowin nie będzie raczej sam wychodził z inicjatywą, co oczywiście poszerzy pole do działania Ministerstwu Klimatu. No, pytanie jest oczywiście o siłę jego przybicia w rządzie. I tu wracam do początku mojej wypowiedzi, czyli o jego relacje z Jarosławem Gowinem, a także Jackiem Sasinem, bo o nim, zdaje się, trochę tutaj zapomnieliśmy.
No właśnie, to jest ten moment, żeby pójść dalej i chciałem was zapytać, tak naprawdę chciałem zadać wam pytanie, czy zwróciliście uwagę, że w trakcie pierwszych, powiedzmy, tych 12 minut naszej rozmowy nie wspomnieliśmy w ogóle o Jacku Sasinie, który jeszcze niedawno miał być tym głównym rozgrywającym i najważniejszym człowiekiem polskiej energetyki. Trochę mi zepsułeś to pytanie, bo jednak o nim wspomniałeś, ale porozmawiajmy o Jacku Sasinie. Dlaczego jest go tak mało i co to oznacza dla polskiej energetyki?
Jacka Sasina jest relatywnie mało, bo zwiększyła się przestrzeń do działania Artura Sobonia, jego zastępcy, formalnie jego zastępcy, a siłą rzeczy także i aktywności premiera. To też nie jest tak, że Jacek Sasin jak niepodległości bronił swoich wpływów w energetyce. Mówię tutaj chociażby też o kompetencjach, którymi się podzielił z Arturem Soboniem, już niezależnie od tego, czy sam tego chciał, czy nie. Jacek Sasin w sierpniu jeszcze oddał część swoich zadań Arturowi Soboniowi, a to są trudne zadania, w szczególności zadania opracowania planu restrukturyzacji energetyki i górnictwa, w związku z czym no, siłą rzeczy musiał trochę zejść na drugi plan, zrobić ten krok do tyłu. Natomiast to, co warto podkreślić, to to, że nawet jeżeli Jacek Sasin formalnie, osobiście nie nadzoruje już takich spółek jak PGE, Enea, Tauron, bo te nadzoruje jego zastępca Artur Soboń, no to wciąż jest w silnych sojuszach z wpływowymi menedżerami Zjednoczonej Prawicy, między innymi z Wojciechem Dąbrowskim, szefem PGE, czy Danielem Obajtkiem, prezesem Orlenu, i to mu niewątpliwie gwarantuje możliwość forsowania swoich koncepcji, czy chociażby zabierania istotnego, tak zwanego istotnego głosu w dyskusjach o przyszłości sektora energetycznego, paliwowego.
Mi się wydaje, że wycofanie się Sasina z energetyki było raczej świadomym politycznie ruchem, to znaczy po tej ilości wpadek, przez jaką on przeszedł w ciągu tych 7 pierwszych miesięcy roku, to mogło go jedynie politycznie wzmocnić. No tutaj ta najważniejsza była oczywiście pod koniec lipca, kiedy on zaprezentował dziennikarzom plan restrukturyzacji i zamykania kopalń, który został później kompletnie skrytykowany przez górnicze związki zawodowe, co też doprowadziło do zawieszenia tych rozmów. Górnicy nie chcieli się spotykać z Sasinem, stąd też wypłynęła osoba Artura Sobonia, który przejął te negocjacje, więc on zachowuje władzę nad sektorem paliwowym, ma taki nadzór nad PGNiG-iem, Orlenem, Lotosem, czyli spółkami, które się będą konsolidować, mają za zadanie się połączyć i stać się wielkim multienergetycznym czempionem. Ma silną relację z Wojciechem Dąbrowskim, ale to Wojciech Dąbrowski układa sobie te plany konsolidacyjne i czeka na zielone światło, kiedy będzie mógł według własnej wizji przebudować ten sektor energetyczny, więc wydaje się, że Sasinowi ten brak siły w tym sektorze może politycznie pomóc zagoić te rany, które powstały w ciągu tego roku.
A czy w Ministerstwie Aktywów poza Jackiem Sasinem i Arturem Soboniem też będą inne postacie, które będą starały się wpływać na politykę energetyczną? Czy to jest tak, że już ten katalog ludzi, którzy będą zabierali głos w tych sprawach z Ministerstwa Aktywów, jest zamknięty?
No, oczywiście nasuwa się pytanie o to, co będzie robił Janusz Kowalski, który od roku jest osobą bardzo aktywną w kwestiach energetycznych, w szczególności klimatycznych. Natomiast skutkiem rekonstrukcji rządu i uzgodnień Zbigniewa Ziobro z Jarosławem Kaczyńskim, przynajmniej póki co, jest to, że, mówiąc wprost, Janusz Kowalski został trochę spacyfikowany w zgłaszaniu skrajnych postulatów, skrajnych w sensie takich, że zupełnie przeciwstawiających się koncepcjom rządu.
No ale to są dwie szkoły, bo druga szkoła głosi, że Mateusz Morawiecki chciał się pozbyć Janusza Kowalskiego z rządu, a Zbigniew Ziobro go obronił, więc jednak może przez chwilę będzie musiał siedzieć troszkę cicho. Ale
pytanie, jak długo będzie siedział cicho? Ja odrobiłem tutaj lekcję i sprawdziłem Twittera Janusza Kowalskiego. Ostatni raz tweetował o systemie handlu emisjami, który jest jego takim konikiem, jeżeli chodzi o tą retorykę energetyczną, 29 września, czyli trochę ponad tydzień temu, ale już te tweety nie są takie krytyczne w stosunku do tej linii reprezentowanej przez rząd Morawieckiego, więc...
No, czym teraz tweetuje Janusz Kowalski?
Teraz wrócił do, no chyba walki z zmianami w kodeksie spółek handlowych, z nadzorem nad spółkami Skarbu Państwa. no i walki z postkomunizmem.
Dobrze, że ktoś się tym nadal zajmuje. A chciałem was zapytać o coś, co ja postrzegam jednak jako złą wiadomość dla transformacji energetycznej tego kraju, czyli rosnącą rolę. I tu jednak zdaje się, pojawia się trzeci gracz, choć nie na całym, który będzie operował na całym tym boisku transformacyjno-energetycznym, ale na którymś jego kawałku na pewno, to znaczy minister Adamczyk, minister infrastruktury, który rozumiem, że będzie miał dużo do powiedzenia w temacie offshore'u. I tutaj zanim zaczniecie opowiadać o tym, jaką rolę może odgrywać minister Andrzej Adamczyk, to wytłumaczy się, dlaczego mam wrażenie, że to nie skończy dobra wiadomość. Mam takie poczucie, że ostatnio śmialiśmy się z Wojtkiem Szackim, że to jest minister, który jest najczęściej odwoływanym ministrem przy okazji każdej rekonstrukcji. Już od dawna, dawna. No jeszcze on się ścigał w pewnym momencie z ministrem Tchórzewskim, ale ten rzeczywiście został odwołany, a akurat minister Adamczyk cały czas trwa. Natomiast minister Adamczyk, chodzi za nim taka fama i to nawet mniej jest chyba widoczne w mediach liberalnych, a bardziej nawet w samym obozie Zjednoczonej Prawicy. Ma taką łatkę trochę osoby, która czegoś się nie dotknie, to tego nie popsuje. I tutaj jest czy system poboru opłat drogowych, czy jakieś organizacje kolejnych wydarzeń. Jakby on ma z każdym, Mieszkanie Plus, z każdym kolejnym rokiem ma mniej kompetencji, a tutaj nagle ni stąd, ni zowąd na jego biurku wylądował wielki morski wiatrak.
To może uporządkujmy przede wszystkim fakty, żeby tutaj była jasność. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, o którym rozmawialiśmy na początku, zostało podzielone. Gospodarkę wodną, tą śródlądową, przejmie Ministerstwo Klimatu, a gospodarkę morską, tak jak powiedziałeś, przejmie resort Andrzeja Adamczyka, resort infrastruktury. Z punktu widzenia energetycznego jest to może stosunkowo wąski, ale jednak istotny kawałek tego politycznego tortu, w szczególności w aspekcie polskich planów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Dlatego, że to już zmusi Michała Kurtykę czy spółki energetyczne planujące inwestycje w offshore do uzgodniania na przykład planów zagospodarowania polskiej części Bałtyku właśnie z ministrem Adamczykiem. Biorąc pod uwagę, że offshore ma być kluczowym, ma być motorem transformacji polskiej gospodarki, czyli dążenia do neutralności klimatycznej, a jak wiemy, minister Adamczyk raczej nie jest jakimś wielkim zwolennikiem rewolucji gospodarczej, może to doprowadzić do pewnych napięć w tym aspekcie.
Ja bym to był chyba bardziej trochę spokojny. To znaczy my tutaj rozmawiamy przede wszystkim o tym planie zagospodarowania Bałtyku, który jest oczywiście kluczowy dla morskich farm, no bo on określi, gdzie te farmy można stawiać, gdzie są poligony, gdzie będą pływać rybacy i tak dalej, w bardzo dużym uproszczeniu. Ten plan jest właściwie gotowy. On ma zostać zaakceptowany do marca 2021 roku, czyli teoretycznie minister Adamczyk mógłby coś tam jeszcze ponaciskać, żeby coś zmienić na korzyść jakiegoś resortu, ale wydaje mi się, że tutaj już raczej będziemy zmierzać do tego, żeby się dogadać.
Tak jak ja rozumiem ten plan budowy polskiego offshore'u, tak jak pamiętam swego czasu chyba był taki raport McKinsey'a, który był zamawiany przez Mateusza Morawieckiego. Nie wiem, kto go zamawiał, no ale ogólnie stronnicy Mateusza Morawieckiego lubili chodzić i machać tym raportem McKinsey'a. To teza w tym raporcie zawarta i trochę te argumenty za offshore'em były takie, że to jest właśnie ten element, który ma rozpędzić polską gospodarkę. Znaczy ta transformacja energetyczna jest celem, ale tak naprawdę ważniejszy jest sam mechanizm, a ten mechanizm to są stocznie, to jest budowa tych wszystkich komponentów i to jest jakby ta transformacja tego też pomoże. Co też wydawało się być jakimś takim planem politycznym, żeby trochę odzyskać, tutaj dać miejsca pracy, że jakby ten przemysł stoczniowy to będą takie trochę nowe polskie kopalnie.
I za Nowy to Śląsk.
Będzie Nowy Śląsk, tak. I za to będzie odpowiadał właśnie minister Adamczyk, więc to nie jest do końca tak, że on tylko zatwierdzi plan, tu poligon, tam rybacy, tylko on też jednak będzie ważnym elementem tego całościowego spojrzenia na energetykę morską.
W tym kontekście trzeba zaznaczyć, że na chwilę obecną chodzimy trochę na ślepo po tym temacie, bo to, jakie poszczególny minister będzie miał kompetencje w szczególe i czy ten podział działów administracji rządowej pozostanie taki, jakim my go znamy, to wszystko określi nowelizacja ustawy o działach administracji, która pojawi się pewnie najwcześniej za kilka tygodni. Natomiast zakładając, że Andrzej Adamczyk przejmie te kwestie związane także ze stoczniami, portami, które mają być budowane na potrzeby polskiego offshore'u, no to niewątpliwie zapewni mu istotny co najmniej głos w dyskusji o tempie rozwoju polskiej energetyki wiatrowej, polskiego przemysłu, który ma dostarczać materiały i usługi na potrzeby budowy morskich wiatraków. No i to oczywiście z kolei rodzi pytanie o relacje Adamczyka z Kurtyką, z Morawieckim i o to, czy on będzie chciał się postawić w roli kogoś, kto będzie hamulcowym tego procesu, czy będzie raczej stanie po stronie premiera i Kurtyki i powie, ok, robimy to i nie będzie przeszkadzał w tych projektach, ale wręcz będzie je wspierał, czy też wycofa się z zabierania istotnego głosu w tej sprawie i przyjdzie powiedzmy na gotowe i nie będzie po prostu przeszkadzał.
Ja bym się chyba raczej spodziewał tego, że on wejdzie bardziej świadomie lub mniej w buty z wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa. Wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa, który z obrony interesu stoczni właśnie w kontekście budowy branży offshore'owej uczynił takie swoje modus operandi w polityce. Jego los, jeżeli chodzi o to stanowisko, nie jest jeszcze do końca jasny, ale wiele by wskazywało na to, że Zbigniew Gryglas opuści rząd. Nie będzie wiceministrem aktywów państwowych i tutaj raczej Andrzej Adamczyk wejdzie w tą rolę obrony stoczni, tak żeby zagwarantować jak największy udział w budowie tych morskich wiatraków właśnie po stronie morskich portów. I tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk, on prawdopodobnie będzie się tymi sprawami gospodarki morskiej zajmował w resorcie Andrzeja Adamczyka, więc raczej ja tutaj spodziewam się kontynuacji wchodzenia w buty Zbigniewa Gryglasa i twardej obrony interesów polskich portów.
No dobrze, panowie, moim zdaniem nie można odbyć rozmowy o polskiej energetyce bez wspomnienia osoby Piotra Naimskiego, który nawet jeżeli jest bardzo mało widoczny, to kładzie się takim wielkim cieniem na tych wszystkich postaciach, które omawialiśmy. Strasznie mało Piotra Naimskiego. Jaka jest w tym momencie jego rola w tym rządzie i czy spodziewać się wielkiego comebacku osoby zwanej pieszczotliwie Piotrem Wielkim polskiej energetyki?
Piotr Naimski to jest klasyczny przykład polityka, który kontynuuje kurs z pierwszej do drugiej, a może już nawet trzeciej ligi osób mających decydujący wpływ na kwestie energetyczne. On podczas rekonstrukcji oczywiście nie powiększył swoich kompetencji, ale też ich nie pomniejszył, trzeba uczciwie przyznać. To jest osoba, która jest w rządzie oddelegowana do realizacji tych zadań, które miała po prostu wykonywać, czyli budowę gazociągu Baltic Pipe, rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu, koordynowania z ramienia rządu zakupu przez Polskę tak zwanego pływającego terminalu LNG, który miałby zacumować za kilka lat w Gdańsku. I to są te zadania, na których Piotr Naimski będzie się skupiał. Oczywiście jest też kwestia energetyki jądrowej, poszukiwań zagranicznego inwestora do realizacji tej inwestycji. Tutaj Piotr Naimski jest rzeczywiście pierwszoplanową postacią. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to nie jest osoba, która w tym nowym rządzie i tak jak w poprzednim będzie miała decydujący wpływ na polityczne decyzje w tych aspektach. Raczej to jest osoba, która przygotowuje grunt pod te polityczne decyzje, ale one zapadają poza nim.
A ja bym się właśnie spodziewał tutaj atomowego powrotu Piotra Wielkiego. Znaczy na mieście się bardzo teraz intensywnie spekuluje o tym, że w październiku będziemy podpisywać dużą polityczną umowę z Amerykanami na temat budowy elektrowni jądrowej. To nie ma być jeszcze takie ostateczne porozumienie, ale już takie konkretnie wskazujące, że jesteśmy zainteresowani amerykańską technologią i posuwające nas w tym procesie już do zakupu o kolejny krok. I wydaje mi się, że na tym froncie atomowym do końca roku może jeszcze się sporo wydarzyć. W tym dojdzie do przejęcia przez Skarb Państwa udziałów państwowych spółek w spółce PGE J1, co też jest taką zapowiedzią tego, że Skarb Państwa prawdopodobnie stworzy nowy podmiot, który będzie oddelegowany do budowy tej elektrowni, odciążając tym samym nasze spółki. W tym kontekście Piotr Naimski może, mimo że jest o nim cicho relatywnie i też politycznie nic nie zyskał w ciągu tego ostatniego roku, to on może tutaj wrócić, a na pewno przypomnieć o tym, że istnieje.
To, o czym ty mówisz, to się wpisuje w to przygotowywanie gruntu pod ważne, wiążące decyzje polityczne. Na przykład taką decyzją mogłoby być podpisanie wiążącej umowy polsko-amerykańskiej w sprawie zakupu technologii jądrowej. I rzeczywiście Piotr Naimski, który ostatnio był mniej widoczny, teraz będzie bardziej widoczny, bo te procesy nabierają przyspieszenia, rusza budowa Baltic Pipe, rusza rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, przyspiesza polski projekt atomowy. Ja jednak twierdzę, że w nowym rządzie, o ile Piotr Naimski dalej będzie widoczny i będzie koordynował te procesy, o tyle te wiążące ostateczne decyzje nie będą podejmowane bezpośrednio przez niego. Stawiam hipotezę, że decyzja PGE o sprzedaży udziałów w spółce atomowej nie była decyzją Piotra Naimskiego, tylko była decyzją PGE, premiera Morawieckiego, którzy po prostu dali tutaj zielone polityczne światło.
To ja na koniec pozwolę sobie powiedzieć, że mam trochę tak z Piotrem Naimskim, że nawet jeżeli wszystkie fakty świadczą o tym, że już nie będzie odgrywał większej roli, to mam jakieś takie wspomnienie z poprzednich lat, że ma tyle ludzi swoich, różnych, gdzieś, harcerzy, nie harcerzy, powsadzanych w różne spółki, że ten mit, taka legenda Piotra Naimskiego, który cały czas jednak miesza w tej polskiej energetyce, no nie jestem w stanie się z nią pożegnać, więc nawet jeżeli ona nie jest prawdziwa, to pozwolę sobie z nią zostać, żeby móc sobie do niej wracać w myślach. Panowie, dziękuję wam bardzo, dziękuję za tą rozmowę i rozumiem, że prawdopodobnie ja do was wrócę, żeby porozmawiać o tych wszystkich sprawach, jak już będziemy wiedzieć więcej, czyli w momencie, kiedy zostanie opublikowana ustawa o działach. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego podcastu.
Dzięki.
Dzięki.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejne zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.